Otwórzmy Ewangelię według świętego Łukasza na rozdziale 22 i przeczytajmy wersety od 7 do 20. I nadszedł dzień trzaśników, w którym należało zabić baranka paschalnego. Wtedy posłał Piotra i Jana, mówiąc: idźcie i przygotujcie nam paschę, abyśmy mogli jeść. A oni go zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? A on im odpowiedział: gdy będziecie wchodzić do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi tego domu: nauczyciel cię pyta, gdzie jest pokój, w którym będę jadł paschę z moimi uczniami. On wam pokaże wielką, urządzoną salę na piętrze. Tam wszystko przygotujcie. Odeszli więc i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali paschę. A gdy nadeszła pora, usiadł za stołem, a z nim 12 apostołów. I powiedział do nich: gorąco pragnąłem zjeść tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Mówię wam bowiem, że nie będę jej więcej jadł, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie. Mówię wam bowiem, że nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało, które jest za was dane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, kiedy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylana. Pan Jezus mówi do uczniów w czasie ostatniej paschy, w czasie ostatniej wieczerzy: gorąco pragnąłem zjeść tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Pan Jezus miał głębokie pragnienie przebywania ze swoimi uczniami. Razem z nimi pragnął jeść, razem z nimi pragnął się cieszyć, bo ich kochał. Bo ich kochał, bo ich wybrał i chciał spędzać wspólnie czas na uwielbieniu Boga, ale też na społeczności wzajemnej i radowaniu się z siebie nawzajem. I Pan Jezus wiedział, że to jest bardzo ważny dzień i ważny czas. Wiedział, co nadejdzie. Wiedział o cierpieniu, które go spotka. Wiedział wszystko. Wiedział o zdradzie. Wiedział o ucieczce uczniów. Wiedział o osamotnieniu. A mimo wszystko mówi: gorąco pragnąłem zjeść tę paschę z wami. I też wiedział, że nadszedł dzień trzaśników, w którym należało zabić baranka paschalnego. Tak jak czytamy w 7 wersecie 22 rozdziału Ewangelii Łukasza. Nadszedł ten dzień, najważniejszy dzień w historii ludzkości. Dzień odkupienia, dzień wybawienia. I Pan Jezus wiedział, że On jest tym ostatecznym barankiem paschalnym. Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa, zareagował na Jego widok, mówiąc: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I nadchodzi dzień trzaśników, kiedy ten baranek ma zostać zabity. Ten baranek, którym jest Jezus, którym jest prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, Boży Syn, który przyszedł na ziemię po to, żeby zgładzić grzech, żeby raz na zawsze rozprawić się z grzechem i żeby przez swoją ofiarę nabyć lud święty, lud Boży, Kościół, żeby usprawiedliwić tych, których Ojciec przed założeniem świata wybrał. I jedyny sprawiedliwy, jedyny święty, Bóg przyszedł na ziemię, przyjął stan człowieczy z jego trudem, z jego chorobą, z jego niedomaganiami, z jego ograniczeniami, po to, aby zbawić swój lud. Rzecz naprawdę niesamowita i rzecz, której nigdy nie zrozumiemy, bo nigdy nie byliśmy Bogiem, nigdy nie byliśmy wszechogarniającymi, wszechpotężnymi, którzy mogą realizować całą swoją wolę. Bóg dał się ograniczyć w ludzkim ciele po to, żebyśmy mieli pewność zbawienia, pewność naszego przeznaczenia i pewność, gdzie jest nasz prawdziwy dom. Misja Jezusa była bardzo trudna. I właśnie następuje kulminacja tej misji w czasie Paschy. W czasie Paschy, gdzie, jak już to czytaliśmy, należało zabić baranka paschalnego, musiało się to wypełnić dla dobra ludu Bożego. I Jezus, który jest świadomy wielkiego zadania, wypełnienia woli Ojca, dotyczącego zbawienia tych, których Ojciec wybrał przed założeniem świata, wie, że przed Nim niesamowity ogrom cierpienia i pohańbienia. Wie, że zostanie zabity, aby Jego krew skutecznie ochroniła Boży lud przed śmiercią i grzechem. Jest świadomy, że nadchodzi ostatnia Pascha, kiedy On zostanie złożony w ofierze zamiast jednorocznego baranka bez skazy. Chrystus pragnie spędzić tą Paschę właśnie ze swoimi uczniami. I mówił do nich te słowa: gorąco pragnąłem zjeść tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. I skoro to było pragnieniem Chrystusa, gorącym, wielkim pragnieniem Jego umysłu i Jego serca, to czy dzisiaj Twoim i moim gorącym pragnieniem jest wspólnie z Kościołem, wspólnie ze zborem, brać udział w pamiątce wieczerzy ostatniej, w pamiątce tego, że Chrystus jest naszą Paschą, naszym barankiem, naszym Odkupicielem, naszym Zbawicielem. A Jezus wie, że za kilkanaście godzin czeka Go wielki ból fizyczny. Wie, że za kilkanaście godzin czeka Go niemożliwe do zniesienia cierpienie duchowe. Wie, że On, który nigdy nie zaznał grzechu, zostanie obarczony Twoim grzechem. Że On święty, wielki, Bóg, zostanie przybity do drzewa krzyża i będzie przeklęty w tym miejscu, gdzie Ty i ja powinniśmy zostać przeklęci i zmiażdżeni. Wie, że zostanie zdradzony przez Judasza, jednego z tych, którzy z Nim siedzą w czasie tej Paschy. Zdaje sobie również sprawę, że uczniowie Go opuszczą, że będą bali się o własne życie, zdrowie. W końcu Jezus im mówi w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, w wersetach 31 i 32: Wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy. Jest bowiem napisane: uderzę pasterza i rozproszą się owce stada, lecz gdy zmartwychwstanę, udam się do Galilei przed wami. To wszystko wie, ale mimo tego pragnie uczniami, z apostołami wspólnie spędzić ostatnią Paschę dla własnego pocieszenia, ale też dla przygotowania ich ku temu, co ma nastąpić. a nawet do tego, żeby im powiedzieć, gdzie się uda po zmartwychwstaniu, żeby wiedzieli, żeby byli przygotowani, żeby byli wzmocnieni na to trudne doświadczenie. I co widzimy tutaj w postawie Jezusa? W postawie Jezusa widzimy wielką miłość do uczniów. Miłość, która nie spodziewa się złego, chociaż wie, że złe nastąpi. Miłość, która nie oczekuje niczego w zamian, ale sama się oddaje. Ta miłość jest bardzo dobrze widoczna w słowach, które czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 15, wersetach od 12 do 17, kiedy Jezus mówi, to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie w moje imię. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. I wiecie, wiedząc o zdradzie, wiedząc o osamotnieniu, wiedząc o zgorszeniu się sobą, nazywa przyjaciółmi. Oznajmia, co się stanie. I nie ma wyrzutów do Piotra, który mówi, jaki to on będzie dzielny i że się nigdy Panem nie zgorszy i nie ucieknie. Nic takiego nie ma w postawie Jezusa. Jezus nie szuka nigdy swego, ale szuka i wypełnia wolę Ojca. Szuka tych, których Ojciec przeznaczył do życia wiecznego. Jaki jest Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy? Jest cierpliwy wobec swoich uczniów. Jest życzliwy. Potrafi przepasać się i umyć im nogi, pokazując, jaka ma być postawa uczniów wobec siebie, nawzajem. Chrystus nie przechwala się, nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywczy. Nie mówi im, jacy oni są straszni i nawet nie myśli nic złego. Chrystus nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy i wszystko znosi. Nawet tą świadomość osamotnienia. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko przetrzyma i nie ustaje swojej miłości i przyjaźni wobec swojego ludu, wobec swoich apostołów. Nie zraża się tym, że wie, że oni się zgorszą, że oni uciekną. Pomyślcie o nas. Gdybyśmy mieli świadomość, nie wiem skąd, że ktoś zdradzi, czy byśmy chcieli z nim spożywać uroczystą kolację? Czy byśmy po prostu tak w sobie się zamknęli, żebyśmy powiedzieli nie? I czy dzisiaj spodziewamy się tylko dobrego jeden od drugiego? Spodziewamy się tego, co najlepszego, widząc siostrę, widząc brata. Czy wszystko odczytujemy dobrze, czy też skażeni ludzką naturą oczekujemy tylko złego? Jezus, jego miłość jest czysta, jest dobra, jest doskonała, ale ta miłość jest obowiązkiem też Kościoła. Jest obowiązkiem tych, którzy nawzajem nazywają siebie braćmi i siostrami. Jezus zasiada razem z uczniami. Zasiada do stołu paschalnego i to jest wielka manifestacja. Manifestacja tego, że oni są Jego najbliższą rodziną. Zapewne doskonale pamiętacie z prawa mojżeszowego, z Księgi Wyjścia, z 12 rozdziału, z wersetu 3, co tam jest napisane. 10 dnia tego miesiąca każdy weźmie sobie baranka dla rodziny, jednego baranka dla domu. Zasiadając z nimi do ostatniej wieczerzy, gorąco pragnę spędzić wspólnie Paschę z uczniami, Chrystus pokazuje, to jest moja rodzina, to jest mój dom, to jest moje dziedzictwo. Jezus wcześniej o tym mówił w Ewangelii Marka w 3 rozdziale, w wersecie 35, mówi, kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką. W czasie ostatniej Paschy jest to szczególnie widoczne. I identycznie jest w czasie pamiątki wieczerzy, kiedy razem przystępujemy do pamiątki wieczerzy. Pokazujemy, że jesteśmy jedną rodziną, tą najbliższą, za którą został złożony już jeden baranek paschalny, Jezus Chrystus. To zgromadzenie ostatniej Paschy było dla Jezusa szczególnie ważne. Gorąco pragnął spędzić ten czas z uczniami. Gorąco pragnął zjeść tą Paschę razem z nimi. Z tymi, którzy są Jego braćmi, Jego przyjaciółmi, Jego ludem. Gorąco pragnął. Dlaczego? Powiedział, że będzie cierpiał. Że czeka go wielkie cierpienie, wielki ból, wielka samotność. Wiedział, że będzie zupełnie sam, kiedy jako baranek Boży zgładzi grzech. Wiedział, że będzie sam, kiedy najwyższy kapłan nazwie go bluźniercą. Wiedział, że samotnie stanie przed okrutnym Piłatem. Wiedział, że będzie sam otoczony nieprzyjaznym tłumem, który będzie krzyczał: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Wiedział, że będzie sam, kiedy go ubiczują, kiedy zostanie wydrwiony i kiedy na jego głowie zostanie, na głowę zostanie wciśnięta korona cierniowa i kiedy przybiją go do drzewa krzyża. Ale wiedział też, że na krzyżu on, który nie zna grzechu, za nas grzechem zostanie uczyniony i Ojciec go opuści. Wiedział o tym wszystkim i dlatego gorąco pragnął zjeść tą Paschę razem z uczniami. On potrzebował społeczności z uczniami i uczniowie potrzebowali społeczności paschalnej z Chrystusem. I również my dzisiaj, wierni Chrystusowi, zgromadzamy się wokół Jego stołu, by łamać chleb, by rozdzielać wino i potrzebujemy tej społeczności. Potrzebujemy tego sakramentu, gdyż potrzebujemy błogosławieństwa Chrystusowego, potrzebujemy Jego obecności i potrzebujemy widzieć, że jesteśmy jedną rodziną. I potrzebujemy pamiętać, że baranek paschalny został już złożony. I powinno to nas zachęcać do tego, żebyśmy gorąco pragnęli zjeść razem tą Paschę. Że razem jeść chleb, razem pić wino, razem manifestować, że jesteśmy jedną rodziną, za którą został zabity jeden baranek paschalny. I wierzymy też, że tak jak Chrystus był z uczniami w czasie ostatniej Paschy, żeby ich błogosławić, tak jest ze swoim ludem w czasie pamiątki wieczerzy, kiedy ten lud błogosławi przez Ducha Świętego. Chrystus potrzebował wzmocnienia przed cierpieniem i samotnością krzyża. My również, a może nawet bardziej, potrzebujemy wzmocnienia. Potrzebujemy wzmocnienia przed zmaganiami i cierpieniami, jakie niesie życie w tym świecie. Co prawda, nigdy nie jesteśmy samotni. Zawsze z nami jest Trójjedyny Bóg. Jednak fizycznie będziemy czuli osamotnienie. Fizycznie będzie nam się wydawało, że zostaliśmy zostawieni sami sobie. Ale przystępując do stołu Pańskiego, widzimy, że nie jesteśmy samotni, lecz że mamy Boga, który oddał za nas swojego jednorodzonego Syna, oraz mamy braci i siostry w Chrystusie, mamy rodzinę. I w życiu każdego chrześcijanina zdarzają się takie momenty, kiedy myślisz, że jesteś samotny, że już nie ma ludu Bożego, że nastąpił triumf złego, że Egipt triumfuje. Nawet prorok Eliasz skarżył się Bogu. Byłem bardzo gorliwy względem Pana, mówił, Boga zastępów. Synowie Izraela bowiem porzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze i pomordowali mieczem Twoich proroków. Ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby ją odebrać. I co mu odpowiedział Bóg? Potem mu zachowałem sobie w Izraelu 7000 tych, których kolana nie zginały się przed Baalem i których usta nie całowały go. My jesteśmy w łatwiejszej sytuacji, bo przy stole Pańskim widzimy, że jest lud Boży, lud wierny, lud, który trwa przy swoim Panu. I o tym pamiętajmy, że to jest też ważny element Wieczerzy Pańskiej. Przychodzimy jako ci, których Chrystus wybrał, których nazwał swoimi uczniami, których przeznaczył, aby wydawali owoc i oddał siebie za nich ofierze. Dlatego śpiewamy, że przyjaciela ma. Dlatego Chrystus mówi, że nie ma większej przyjaźni niż oddać życie za braci. I później jesteśmy przez apostoła Jana wezwani, żebyśmy my też oddawali życie za braci. Żebyśmy szli śladami Chrystusa. Ale też zobaczcie ważną rzecz, że nie mogli tej Paschy spożyć w miejscu, w którym chcieli. Pan Jezus wyraźnie powiedział im, co mają zrobić, gdzie pójść i jak zachować się. Kiedy czytamy Ewangelię według Łukasza, 22 rozdział, werset 9, czytamy, a oni go zapytali, gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali. I Jezus im mówi w 10 wersecie do 12, a on im odpowiedział, gdy będziecie wchodzić do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi tego domu, nauczyciel cię pyta, gdzie jest pokój, w którym będę jadł Paschę z moimi uczniami. On wam pokaże wielką, urządzoną salę na piętrze. Tam wszystko przygotujcie. Odszedli więc i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział i przygotowali Paschę. Gdyby mnie ktoś się zapytał, gdzie chcesz, abyśmy mieli zgromadzenie, bym tylko myślał o tym, czym dysponuję. I myślę, że to polecenie, które wydał Jezus, mogłoby dawać się uczniom dziwne. Idźcie, zobaczycie człowieka, który wchodzi do miasta, który niesie dzban wody i idźcie za nim i się go spytajcie. Ale co to znaczy dla nas? Mamy być w spożywaniu pamiątki wieczerzy, w miejscu i we wszystkim posłusznie Chrystusowi, wiedząc, że On przygotował miejsce, On przygotował czas i wszystko jest w Jego rękach. I tak jak przygotował miejsce na ostatnią Paschę, tak jest przygotowane miejsce na ucztę weselną, baranka, i mamy iść tam, gdzie Chrystus każe. Mamy wykonać każde Jego polecenie, choćby wydawało się nam nieracjonalne i niemądre. Gdybym powiedział komuś z was, na przykład, że na niedzielne zgromadzenie, jak chcemy pójść, to będziecie jechali samochodem i zobaczycie przed sobą cysternę z wodą, jedźcie za nią i się wtedy dowiecie, gdzie będzie zgromadzenie, byście pomyśleli, słusznie, Maciek zwariował. I o ile ludzie wariują, to Słowo Boże zawsze jest pełne, doskonałe i nieomylne. Poszli i miejsce było przygotowane, ale też była praca dla nich, żeby przygotować całą ucztę paschalną. To też jest obraz dla Kościoła. Bóg przygotował miejsce, Bóg wszystko zaaranżował, ale też dał nam współodpowiedzialność w przygotowaniu i w uczestnictwie w tej pamiątce. I ostatnia Pascha zostaje spożyta w miejscu wyznaczonym przez Chrystusa. Ktoś mógł powiedzieć, miejsce bardzo tak ogólnie wyznaczone, ale zaplanowane i wyznaczone, które On wybrał. I zobaczcie, nie zasiada do Paschy z rodziną fizyczną, nie zasiada z najbliższymi sąsiadami, lecz z braćmi, których dał mu Bóg. I to do tych braci kieruje słowo: gorąco pragnąłem zjeść tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. I czasami jest tak, że patrzysz na rodzinę i coś byś zmienił w bracie, w siostrze, ja nie mówię o grzechu nawet. I ci się rodzina nie podoba. Ale to jest twoja rodzina, z którą masz ucztować i którą masz się radować. I co robi Chrystus? Chrystus usługuje swoim uczniom w tym czasie. Przeczytajmy sobie wersety od 17 do 20. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie. Mówię wam bowiem, że nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało, które jest za was dane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylana. Chrystus pełni funkcję głowy domu, głowy rodziny. Sprawuje ostatnią Paschę, wiedząc, że On jest ostatnim barankiem paschalnym, ostatnią ofiarą, ostatnim, który ratuje przed niszczycielem i który jest gwarantem życia. Bierze wino, bierze chleb, błogosławi i rozdaje między swoich uczniów. Chrystus pokazuje, że Jego ciało zostaje wydane za tych, którzy zostali wybrani przez Boga. Ten lud wybrany ma brać chleb, ma go łamać i ma go rozdzielać między siebie, by przypominać sobie, że w miejsce, że to Chrystus jest tym, który odkupił go z grzechu, był tym, który wydał swoje ciało, że to Chrystus został ukarany i starty przez Boga. Rozdzielenie zaś wina pokazuje, że to krwią Chrystusa zostaliśmy oczyszczeni z naszych grzechów. Ale pojawia się pytanie, dlaczego Chrystus nazywa chleb swoim ciałem, a wino swoją krwią lub nowym przymierzem we krwi? A święty Paweł mówi o społeczności ciała i krwi Jezusa Chrystusa, kiedy mówi o pamiątce wieczerzy. I Chrystus mówi to nie bez ważnego powodu. On naucza nas w ten sposób, że tak jak chleb i wino podtrzymują życie doczesne, tak jego ukrzyżowane ciało, jego przelana krew są prawdziwym pokarmem i napojem dla naszych dusz, niezbędnym do życia wiecznego. Co więcej, Chrystus pragnie zapewnić nas tymi widocznymi znakami, bo one są znakami, i rękojmią, że dzięki działaniu Ducha Świętego mamy udział w krwi i ciele Jezusa Chrystusa. I tak jak realnie przyjmujemy ustami te znaki, te symbole na Jego pamiątkę, tak to jest realne, że Jego krew nas oczyściła, a Jego ciało wydane za nas raz na zawsze załatwiło problem grzechu. W ten sposób całe Jego cierpienie i całe posłuszeństwo Chrystusa jest przypisane nam, jakbyśmy to my osobiście cierpieli i złożyli zadość uczynienie za grzech. I dlatego mamy te symbole, żeby o tym pamiętać, żeby to widzieć i żeby się radować. I dlatego Jezus rozkazał to czynić. I dlatego mówi, ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was przelana. Testament zostaje uprawomocniony po śmierci człowieka. Testament Chrystusa, że jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego, że jesteśmy święci i sprawiedliwi Jego świętością i Jego sprawiedliwością. I świadomość tego, że to jest Boże ustanowienie i świadomość tego, czym jest, co symbolizuje chleb i wino, powinno powodować, że gorąco pragniemy wspólnie stanąć przy stole Pańskim, żeby o tym świadczyć i żeby Duch Święty umacniał nasze przeświadczenie o naszym usprawiedliwieniu i zbawieniu, o sprawiedliwości, która została nam przypisana w Jezusie Chrystusie. I świadomość tego też, że jest to też nakaz Pański i przywilej tylko dzieci Bożych, nikogo więcej. Tak jak do Paschy nikt poza Izraelem fizycznym nie mógł przystąpić. Nikt, kto nie był obrzezany, nie mógł przystąpić. Tak też do pamiątki wieczerzy nikt poza Izraelem Bożym, poza ludem Bożym, poza tymi, którzy zostali ochrzczeni, przystąpić nie mogą. Jest to wielki przywilej Kościoła i wielki obowiązek Kościoła. Ale apostoł Paweł też w pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w wersetach 7 i 8 pisze ważną naukę o pamiątce wieczerzy. Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas. Obchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem, ani zakwasem złośliwości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Chrystus bowiem, nasza Pascha, nasz baranek paschalny został za nas ofiarowany. To się wypełniło, więc wszelki grzech, wszelki kwas, wszystko, co nie podoba się Bogu, ma być z nas usunięte. Mamy podchodzić do pamiątki wieczerzy z takim nastawieniem, jak Chrystus był w czasie ostatniej Paschy. Z wielką miłością do siebie nawzajem, z wielką ufnością wobec Boga, z wiarą, nadzieją i miłością. Skoro bowiem Chrystus jest naszą Paschą, naszym barankiem paschalnym, to nasza postawa też względem siebie powinna być odbiciem postawy Chrystusa wobec uczniów. Jest to bardzo ważny element. W czasie Paschy było jasno widoczne, kto jest Izraelem, a kto nie jest. Kto jest rodziną, a kto jest obcym. Kto może z tobą stanąć, a kto absolutnie nie ma ku temu żadnego prawa w w czasie pamiątki wieczerzy dajemy tego samego, to samo świadectwo. Kto jest dla mnie rodziną, kto jest Izraelem, kto jest tym, który ma udział w tym samym baranku, co ja, w tym samym Chrystusie. I kto jest prawdziwym bratem, prawdziwą siostrą, prawdziwą matką, prawdziwym ojcem dla ludu Bożego. Ale też ważną rzeczą dla mnie jest, kiedy myślę o pamiątce wieczerzy i o ostatniej wieczerzy paschalnej, postawa Chrystusa względem uczniów. I tak przepatruję swoje serce. Czy to jest postawa dzisiaj moja? Czy spełniam to przykazanie, które Chrystus nadał Kościołowi, żebyśmy nawzajem się miłowali, tak jak On nas umiłował? Żebyśmy byli gotowi oddać za siebie życie. Żebyśmy byli gotowi stanąć wspólnie w modlitwie, wspólnie w boju, wspólnie jeden za drugiego. I żeby każde nasze spotkanie, czy to tygodniowe, czy niedzielne, czy z pamiątką wieczerzy, czy bez pamiątki wieczerzy, było gorącym pragnieniem nas jako ludu Bożego, nas jako dzieci Boży. I zadaję sobie pytanie, czy moja miłość wobec mojego zboru, wobec braci i sióstr jest cierpliwa, jest życzliwa, czy moja miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Czy wszystko znosi? Czy wszystkiemu wierzy? Czy wszystkiego się spodziewa? Czy wszystko przetrzyma? Czy nigdy nie ustanie? Czy jest odbiciem Chrystusa? Jego postawy, Jego miłości. Bo gdyby nie On, gdyby nie Jego ofiara, gdyby nie Jego gorące pragnienie bycia z uczniami, gorące pragnienie błogosławieństwa swoich uczniów, nigdy bym nie mógł stanąć do pamiątki wieczerzy. Nigdy bym nie miał udziału w Jego ciele i w Jego krwi. Nigdy bym nie był sprawiedliwy, bo to jest dla człowieka niemożliwe. I za chwilkę będziemy stawać do pamiątki wieczerzy. Wyciągać nasze ręce po chleb i po wino. I pamiętajmy, że to jest łaska. Że zupełnie niczym nie zasłużyliśmy. Że nie jesteśmy lepsi od grona 12, gdzie jeden postanowił sprzedać swojego Pana, a reszta uciekła. Gdzie Piotr się przechwalał, jak to nie zgorszy się Chrystusem, chociażby się wszyscy zgorszyli, a później wystraszył się służebnej dziewczyny. I pamiętajmy, że przystępowanie do pamiątki wieczerzy nie wynika z naszych zasług, ale z zasługi Chrystusa. Ale też nie jest dla wszystkich. Nie jest dla tych, którzy za nic mają ofiarę Jezusa Chrystusa. I którzy nie chcą iść za Nim, nie chcą Go naśladować i nie chcą wypełniać woli Ojca, która została nam przekazana w Słowie Bożym. Amen.